Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji w górach. Dzisiaj znajdujemy się na stoku Jaworzyny Krynickiej, w miejscu niedaleko szczytu. Tutaj, w tym miejscu dokładnie, przez długie lata odbywały się msze święte co roku w noc sylwestrową i modliliśmy się za turystów, za wszystkich ludzi, którzy kochają góry. I dobrze, że to miejsce jest tak bardzo modlone. Moim pragnieniem było to, żeby ten fragment nagrać właśnie tutaj, w tym miejscu, w którym tak wielu ludzi się modliło. Modliło się, powierzając Panu Bogu kolejny rozpoczynający się rok swojego życia, no ale także wszystkie sprawy, które były dla nich radością, trudnością. Na pewno też nie jedna osoba modliła się o nawrócenie kogoś bliskiego. I właśnie o tym mówimy sobie w czasie tych naszych rekolekcji. Czym jest nawrócenie i o trudnościach, jakie mogą przydarzyć się człowiekowi, który chce się nawrócić. Mówimy o pułapkach i atakach złego ducha na człowieka, który myśli o nawróceniu, który pragnie rozprawić się ze swoją przeszłością, pragnie przystąpić do dobrej spowiedzi świętej. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że jedną z pokus złego ducha jest wmawianie człowiekowi, że tak naprawdę to nie musi iść do konfesjonału, nie musi iść do księdza, aby się spowiadać. Wystarczy, że pójdzie sobie do lasu, na łączkę, może nawet być u siebie w domu, a nawet może iść do kościoła, ale nie musi przystępować od razu do kratek konfesjonału. Wystarczy, że pomyśli sobie o swoich grzechach i że to wystarczy. Pan Bóg miłosierny z pewnością mu te grzechy odpuści. Takie myślenie to jest myślenie protestanckie, na pewno nie katolickie. W kościele katolickim jest tak, że to osoba kapłana jako jedyna ma daną przez Jezusa Chrystusa władzę odpuszczania grzechów. I człowiek nie ma innej możliwości rozprawienia się ze swoimi grzechami, jak poprzez sakramentalną spowiedź. I zły duch zrobi wszystko, żeby człowieka do tego zniechęcić, wmówić mu, przecież ten kapłan jest grzesznikiem takim jak wszyscy inni. Może ma grzechy większe nawet niż te. A w najgorszym wypadku będzie człowiekowi wmawiał, że no dobrze, pójdziesz do spowiedzi, może trafisz nawet na jakiegoś świątobliwego kapłana, ale twoje grzechy są tak ciężkie. Przecież będziesz spowiadał się z całego życia. Ty wiesz, jak ten kapłan zareaguje, może się zdenerwuje, może ciebie wyrzuci z konfesjonału, zrobi ci wstyd na cały kościół. I co wtedy? No właśnie, to jest taka pokusa, z którą niestety wielu musi się zmierzyć, ale nie wolno się jej poddawać. Trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że większość kapłanów bez wątpienia zdaje sobie sprawę z tego, jaką wielką łaską jest nawrócenie człowieka i że Bogu trzeba dziękować za każdego, kto chce przystąpić do spowiedzi generalnej. I bez wątpienia kapłani są przygotowani na tego rodzaju spowiedzi. Nie jest tak, że pierwszy lepszy grzech, który usłyszymy, choćby nawet wydawał się nam najbardziej ciężki, spowoduje od razu zdenerwowanie kapłana i to, że nas z tego konfesjonału wyrzuci. Owszem, jednak kapłani są tylko ludźmi i może przytrafić się gorszy dzień księdza, sytuacja, w której on naprawdę może okazać swoje zniecierpliwienie, może nawet przerwie z jakichś powodów tę spowiedź świętą. Ale też pamiętajmy, że o wiele lepsze owoce dają te spowiedzi, na które kapłani też są przygotowani. Popatrz, jeżeli ty przygotowywałeś się do tej spowiedzi generalnej przez tyle dni, tyle tygodni, a może nawet i miesięcy, to daj kapłanowi trochę czasu, aby też się do niej przygotował, żeby się chociaż omodlił siebie, aby był dobrym narzędziem w rękach Boga i omodlił ciebie przystępującego do tej spowiedzi. Dobrze jest odpowiednio wcześniej nawiązać kontakt z takim kapłanem. Powiedzieć mu, zadzwonić do niego albo napisać maila. Proszę księdza, jest taka sytuacja, chcę się nawrócić, chcę przystąpić do spowiedzi generalnej. Czy mogę liczyć na pomoc ze strony księdza? I wtedy taki kapłan wie, że przyjdzie konkretna osoba, on się do tej spowiedzi przygotuje, zaproponuje właściwe miejsce, czas, bo bez wątpienia to też będzie wpływało na efektywność takiej spowiedzi, na właściwy klimat, aby taka spowiedź mogła się odbyć i żeby penitent i kapłan czuli się jak najbardziej komfortowo. Taki klasyczny przykład to spowiedzi w czasie mszy świętej. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś przystąpił do takiej spowiedzi generalnej, która bez wątpienia potrzebuje dużo czasu i skupienia z obu stron, w czasie, kiedy w tle jest msza święta, grają organy, niewiele słychać. Myślę, że właśnie tutaj warto zaufać kapłanowi, który powie, że zapraszam do kościoła w takiej porze, kiedy w kościele nikogo nie będzie, albo przynajmniej będą sprzyjające warunki, aby się wyspowiadać. I to już będzie bez wątpienia bardzo dużo z tych łask, które nie stracimy przystępując do takiej spowiedzi. Jak jeszcze szatan może atakować? A więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy przystąpić do tego z konfesjonału, przychodzimy do kościoła, jesteśmy umówieni z tym konkretnym księdzem. I tutaj chciałbym odwołać się do, myślę, dobrze znanej wielu kolumbijskiej mistyczki Kataliny Rivas, która w jednym ze swoich świadectw opisywała, co Jezus pokazał jej w związku z osobami, które przystępują do spowiedzi świętej. A więc opowiadała, że weszła do kościoła i widziała ludzi stojących w kolejce do konfesjonału i przy niektórych z tych ludzi byli obecni aniołowie stróżowie, którzy modlili się bardzo gorliwie za powierzone im osoby. Modlili się o to, żeby ich spowiedzi były jak najlepsze, żeby szczerze wyznali wszystkie grzechy. Aniołowie dobrze wiedzą, co to znaczy stan łaski uświęcającej i jakie to jest dobro. A więc ich modlitwa jest wtedy szczególnie intensywna w stosunku do powierzonych im osób. Ale też Katalina Rivas mówiła, że niestety przy niektórych osobach widziała złego ducha, szatana, który dwoił się i troił, żeby człowieka odwieść od tego pomysłu, jakim była spowiedź święta. I dosłownie robił wszystko, żeby wmówić w tym ludziom, że nie powinni iść do tego konfesjonału, że w domu dzieją się jakieś pilne rzeczy, że trzeba gdzieś teraz natychmiast zadzwonić, wyjść z kościoła. No właśnie, jemu zależy na tym, żeby człowiek z tego kościoła wyszedł, żeby nie przystąpił do spowiedzi. Czasem nawet posługiwał się ludźmi, którzy byli w kościele, właśnie po to, żeby rozproszyć, żeby skierować naszą uwagę nie w stronę kapłana, nie w stronę naszej duszy, ale w stronę zupełnie zbędnych, niepotrzebnych rzeczy. Być może sami nawet tego doświadczyliśmy niejednokrotnie, kiedy byliśmy w kościele, chcieliśmy się wyspowiadać i nagle naszą uwagę przyciągnęła rozmowa jakichś innych osób, jakaś osoba, której nagle zaczęliśmy się przypatrywać. Może wtedy ktoś do nas podszedł, zagadał. No niestety bardzo przykry zwyczaj, ale często obserwowany przez nas z konfesjonału, kiedy to stoją ludzie w kolejce i zamiast modlić się, wtedy skupiać na zbliżającej się chwili pojednania z Chrystusem, no to ucinają sobie pogawędki. Oczywiście coś takiego nie powinno mieć miejsca. Tak więc szatan wykorzysta każdą słabość, czy to nas samych, czy ludzi będących obok, aby nasza spowiedź była nieważna, źle przeprowadzona. Co dalej może się wydarzyć? Jesteśmy już w kościele, klękamy do kratek konfesjonału. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że zły duch może zaatakować nasze zmysły. To nie jest tak, że to się zawsze przydarza. To jest raczej sytuacja rzadka, która przytrafia się osobom właśnie takim jak te, które pragną nawrócić się, wyspowiadać z całego życia. I szczególnie oni mają problem polegający na tym, że zauważają, że mają olbrzymią trudność w przypomnieniu sobie własnych grzechów. Przecież tak wiele czasu poświęcili na rachunek sumienia. Zastanawiali się nad tym tyle tygodni, może nawet miesięcy. Właściwie te swoje grzechy znali na pamięć. I przystępują do spowiedzi, nie pamiętają nic. Bardzo trudna sytuacja dla osoby, która chce się wyspowiadać. I taka osoba najchętniej ma ochotę wstać i uciec, bo myśli sobie, co teraz ten kapłan sobie o mnie myśli. Zamiast wyznawać grzechy, ja mam w głowie białą kartę. Nie pamiętam nic. Jeśli się coś takiego nam przydarzy, problemy z pamięcią, dobrze jest o tym powiedzieć kapłanowi. Powiedzieć szczerze, proszę księdza, bardzo przepraszam, nic nie pamiętam, proszę mi pomóc, albo pomódlmy się przez chwilę. Zresztą kapłani dobrze wiedzą, co należy w takich momentach robić, tylko po prostu warto dać im szansę zadziałać. ale bardzo proszę Was, nie rezygnujcie ze spowiedzi. Szatan też uderzy w nasze zmysły, szczególnie zmysł mowy, wzroku. Bo na przykład niektóre osoby przychodzą do konfesjonału z grzechami napisanymi na kartce. I mają przed sobą te kartki, chcą z nich czytać i nagle okazuje się, że nic nie widzą, mąci im się wzrok. I nie pojmują, co się z nimi dzieje. Pojawia się w ich umysłach zdenerwowanie, niepewność i znowu pokusa. Najlepiej odejść od konfesjonału i przystąpić do spowiedzi kiedy indziej. Jest problem z wysławianiem się w przypadku niektórych osób. Szatan może uderzyć w zmysł związany z naszą mową, w nasz język. I wtedy język się plącze, zaczynamy bełkotać, jąkać się, chociaż nigdy nie mieliśmy z tym problemu. I ponownie pojawia się w nas taka myśl, że no tak, przystąpiłem do spowiedzi, a kapłan sobie teraz o mnie myśli, że jestem pijany, upośledzony albo nie wiadomo co. Dajmy sobie troszkę czasu. Powiedzmy kapłanowi, proszę księdza, mam pewien problem, nie mogę mówić. I ponownie myślę, że krótka modlitwa ze strony kapłana i penitenta rozwiąże ten problem. Tak więc mogą się przydarzyć takie sytuacje. Wiem też od niektórych osób, że mają wtedy jakieś inne problemy ze swoim zdrowiem, na przykład ból brzucha, ból głowy. Szatan na różne sposoby będzie usiłował odwieść nas od konfesjonału. No ktoś powie, że normalne znaki stresu, no bo przecież wiadomo, spowiedź święta, szczególnie taka z całego życia, wiąże się z konkretnym stresem. Ale jednak nie można wykluczać, że jest to atak złego ducha. Z reguły modlitwa wystarczy, ale najlepiej taką spowiedź odpowiednio wcześnie omodlić. A więc zachęcam do modlitw ochronnych przez krew Pana Jezusa, odmówić litanie do krwi Pana Jezusa także przed spowiedzią, prosić Go, aby zły duch nie miał do nas żadnego dostępu. No i w końcu też warto modlić osobę samego kapłana. Wiedzmy, że on też jest człowiekiem i rzeczywiście może zostać zaatakowany przez złego ducha, czy to jakimś zniecierpliwieniem, zdenerwowaniem, może również załatwić go fizycznie. Ja sam przecież niejednokrotnie doświadczyłem tego, kiedy ktoś przyszedł do mnie do spowiedzi z całego życia i nagle zaczął boleć mnie brzuch, mimo że przecież nie było ku temu żadnych powodów i naprawdę miałem ochotę jak najszybciej skończyć taką spowiedź, albo zaczęła mnie boleć głowa, obojętnie. Jest to na pewno nic miłego. No, ofiarowałem wtedy to swoje cierpienie w intencji osoby, która przystępowała do spowiedzi i starałem się być cierpliwy i modlić się w sercu, żeby ta spowiedź skończyła się jak najszybciej. Ale nieraz wyobraźcie sobie, że trzeba było poświęcić o wiele więcej czasu niż było to zaplanowane na samym początku i trzeba ten czas dać penitentowi. Dlatego tak ważna jest modlitwa za kapłana, aby był dobrym narzędziem w rękach Pana Boga, aby przemógł w sobie te wszystkie ataki złego ducha, które mają spowodować przerwanie tej spowiedzi. Zachęcam Was także do tego, żebyście modlili się do swoich świętych patronów, do Matki Bożej, do aniołów stróżów, najbardziej do Matki Bożej, która przecież jest pierwszą, która chce nas doprowadzić do swojego Syna, do pojednania z Nim samym, do zerwania z naszymi grzechami. Warto modlić się do niej i prosić o to, aby ten czas spowiedzi był czasem błogosławionym, był czasem, w którym ona będzie nam w sposób szczególny towarzyszyć. A że tak jest, wiemy o tym od Kataliny Rivas. Na zboczach Jaworzyny Krynickiej znajduje się ten oto polodowcowy głaz. Nosi nazwę Diabelski Kamień i lokalna legenda głosi, że głaz ten ma pochodzenie piekielne, że sam szatan chciał zrzucić ten głaz na jedno ze źródeł o cudownych właściwościach, które zostało to źródło pobłogosławione przez samą Matkę Bożą. Czy rzeczywiście tak było, czy nie, to już jest sprawa lokalnych wierzeń. Legend, jak wiadomo, w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Faktem jednak jest to, że szatan bez wątpienia chciałby się rozprawić z każdym dobrem, które pochodzi od Pana Boga, a już z pewnością chciałby zniszczyć człowieka, któremu w sercu pojawi się myśl o nawróceniu. I być może nie zrzuci na niego takiej skały jak ta, ale z pewnością będzie robił wszystko, żeby go zniechęcić do zmiany życia. I będzie próbował go na różne sposoby przygwoździć. Czy to różnymi wypadkami losowymi, czy też za pomocą niektórych ludzi, którzy mogą nagle pojawić się w jego życiu i stać się takimi narzędziami w rękach szatana. A więc osobami, które będą odwodziły go od myśli o nawróceniu. I to jest kolejna grupa spraw, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć, kiedy omawiam różnego rodzaju działania złego ducha związane z osobami, które pragną się nawrócić. Omówiliśmy sobie już kwestie przygotowania do spowiedzi, rachunku sumienia, przebiegu samej spowiedzi. Warto w kilku słowach odnieść się także do ludzi. Może się wydarzyć tak, że w momencie, kiedy będziemy chcieli się nawrócić, tak jak powiedziałem, mogą na drodze naszego życia pojawić się różni ludzie. Albo to są ludzie, z którymi żyjemy na co dzień, albo zupełnie nowi, którzy będą próbowali nas zachęcić do takiego życia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a więc do życia w grzechach, do łamania Bożych przykazań, po prostu do życia takiego, jakby Pana Boga nie było. Może też tak się wydarzyć, że różni ludzie, którzy zobaczą pewne znaki nawrócenia w naszym życiu, a więc na przykład, że zaczęliśmy się więcej modlić, że mówimy coś o Panu Bogu, że pojawiliśmy się w kościele, będą zadawać nam pytanie, a po co ty to właściwie robisz? I z jednej strony może będą próbowali nas ośmieszyć, pokazać, no tak, dołączasz do tych nawiedzonych, do tych moherów i tak dalej. A więc będą próbowali zdyskredytować nas samych we własnych oczach albo w oczach innych ludzi, środowiska, w którym się znajdujemy, w którym pracujemy. Może też być tak, że takie osoby będą poddawały wątpliwość, czy my rzeczywiście nadajemy się do nowego życia. I tak jak mówiłem wczoraj, niemalże jak sam zły duch mówi w naszych myślach, oni będą mówili: przecież ty się do tego nie nadajesz, przecież ty nie umiesz się modlić. Ja sobie nie wyobrażam ciebie w kościele, ja sobie nie wyobrażam ciebie, żebyś zerwał ze swoimi grzechami, w których przecież byłeś tak długie lata. I jeżeli ktoś jest słaby, to rzeczywiście tego rodzaju słowa mogą mu bardzo mocno przeszkodzić w tym nawróceniu. Mogą poddać w wątpliwość fakt całkowitej przemiany, albo może spowodują, że ktoś nie będzie w stanie uwierzyć w to, że tak naprawdę to Boże miłosierdzie i związana z tym łaska jest mu dostępna. Niestety bywa też tak, że szatan posługuje się najbliższymi naszymi ludźmi, których przecież kochamy. Może to być współmałżonek, mogą to być dzieci, mogą to być rodzice. I tutaj mógłbym podać wiele różnych przykładów osób, które musiały przejść dosłownie taki ziemski czyściec przy takich osobach, które zamiast wspierać ich w nawróceniu, zrobiły dosłownie wszystko, żeby im przeszkodzić. I tak dosłownie kilka dni temu słyszałem świadectwo pewnej młodej kobiety, która mówiła, że w momencie, kiedy nawróciła się, a żyje już w małżeństwie, mąż zaczął traktować ją jak obcą osobę. Tak jak powiedziała wprost, zaczął traktować mnie jak wariatkę, jak małpę. Na pewno nie są to miłe sytuacje. Jest to coś bardzo trudnego i bez wątpienia szatan doskonale wie, gdzie uderzyć, żeby nas mocno zabolało. Może się też wydarzyć tak, że jeżeli ktoś będzie chciał się nawrócić, przystąpić do takiej spowiedzi, nagle zaczną pojawiać się problemy z dziećmi, szczególnie z tymi dziećmi, które same żyją z daleka od Pana Boga, albo dzieci zaczną chorować. Po prostu on będzie chciał odwrócić naszą uwagę od spraw Bożych na takie bardzo przyziemne sprawy, które jednak bardzo nas absorbują. Mogą nagle pojawić się problemy w pracy. Może to być utrata pracy. Może zdarzyć się jakieś nieszczęście, na przykład kradzież czy coś innego. Szatan ma mnóstwo sposobów, poprzez które może nas odwrócić od Pana Boga, odciągnąć, pokazać, że no widzisz, ty się chcesz nawracać, a tutaj takie nieszczęścia na ciebie spadają. Jaki jest ten Bóg? Jeżeli Bóg naprawdę by istniał, to by nie dopuścił do tego. No bez wątpienia szatan widzi, że wymyka mu się dusza i wszystkimi możliwymi środkami będzie robił to, co jest w jego mocy, aby nas odwieść od nawrócenia. Ale moc szatana nigdy nie dorówna mocy Bożej. Jest nieskończenie mniejsza. I musimy o tym pamiętać, że Bogu najbardziej zależy na naszym nawróceniu. Zależy Bogu bardziej niż nam samym. I tam, gdzie jest pokusa, tam równocześnie jest łaska. I Bóg nigdy nie dopuszcza większej pokusy niż ta, którą możemy znieść, pokonać. I o tym trzeba pamiętać. Bóg nigdy nie dopuści takiej pokusy, której nie moglibyśmy znieść i pokonać. Ilekroć przydarzą się tego rodzaju doświadczenia, można albo przyjąć je, oddając Panu Bogu to wewnętrzne cierpienie jako pokutę za przeszłe życie, za grzechy, które popełniliśmy, i cierpieć w milczeniu, oddając to wszystko Panu Bogu, jednocząc z Jego krzyżem. Można też wtedy szczególnie mocno się modlić o ochronę. Już mówiłem o tych różnych modlitwach ochronnych, szczególnie przez krew Pana Jezusa. Można też prosić osoby, które są blisko Pana Jezusa, o modlitwę ochronną. Szczególnie dobrze jest prosić choćby siostry klauzurowe, siostry, które na co dzień modlą się w klasztorach właśnie w intencji osób, które pragną się nawrócić. Jest to bez wątpienia wielka pomoc i wielka ochrona. A cokolwiek wydarzyłoby się w naszym życiu, co by mogło przeszkodzić nam na drodze nawrócenia, czy byłoby to jakieś uderzenie ze strony konkretnego człowieka, który jest obok nas, czy jakieś nieprzewidziane wydarzenie, czy może jakaś przykra sytuacja z księdzem w konfesjonale albo tuż przed spowiedzią, to proszę się nie załamywać. Proszę mimo wszystko podjąć po raz kolejny próbę, czy to przystąpienia do spowiedzi, czy też do takiego wewnętrznego przekonania się, że jest to właściwy krok. Że sam Pan Bóg tego chce, że do tego jesteśmy stworzeni, do tego, żeby być szczęśliwymi ludźmi, żeby nasze życie wydało wielkie owoce. I chciałbym w tym momencie przeczytać fragment pism polskiej mistyczki Alicji Lęczewskiej, do której Pan Jezus powiedział następujące słowa. Największa przyczyna zła przez całe dzieje ludzkości tkwi w odejściu od Boga, w zerwaniu przymierza przyjaźni, w odwróceniu się od mojej woli. Źródłem wszelkiego dobra jestem wyłącznie ja, Bóg, wszechmogący i jedyny. Człowiek i ludzkość w oderwaniu ode mnie nie są w stanie wydobyć z siebie żadnego dobra, bo tam go nie ma. Wydobywają więc błędy, pomyłki i zło, jakie im wciska zły duch. Jeśli człowiek wyrzuci Boga ze swej duszy i ze swego życia, wkracza tam szatan, który dyktuje swoje inicjatywy oparte na kłamstwie, krzywdzie i śmierci. I o tym trzeba pamiętać, że szatan choćby jawił się jako ten, który w nasze życie wprowadzi porządek, da nam wszystko, to jednak nie jest zdolny do niczego innego, jak tylko nieść ze sobą, ze swoją obecnością cierpienie, krzywdę i śmierć. Szatan jest ojcem kłamstwa i cokolwiek wmawia nam do naszego ucha, do naszego serca, do naszej duszy, jest to kłamstwo. Warto ufać Bogu. Bogu, który mówi o sobie, że jest źródłem wszelkiego dobra. I bez wątpienia pragniemy tego dobra. Pragniemy, aby nasze życie przynosiło dobry owoc. Żebyśmy potrafili kochać i być kochanymi. No i w końcu, abyśmy mogli dostać się do nieba. Bez wątpienia droga nawrócenia nie jest łatwa, ale nie jesteśmy sami. Na tej drodze nawrócenia wspierają nas inni. Już mówiłem o naszych świętych patronach i wspomniałem kogoś jeszcze. Ale o kim wspomniałem, to jeszcze za chwilkę, już w innym miejscu. Znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, szczególnie wyjątkowym dla mieszkańców Krynicy i dla tych, którzy kochają Matkę Bożą. Na stokach góry parkowej znajduje się ta figura Matki Bożej. Nazywana jest Matką Bożą, Królową Krynickich Zdrojów. I właśnie w tym miejscu wiele pokoleń mieszkańców Krynicy przychodziło modlić się i upraszać wszelkie potrzebne łaski dla siebie, dla tych, którzy kochają. Także ja sam, jeszcze jako mało dziecko, byłem przyprowadzany przez swoich rodziców i tutaj, w tym miejscu, modliliśmy się, szczególnie w czasie nabożeństw majowych, i prosiliśmy Matkę Bożą o dar głębokiej wiary dla naszej rodziny, o to, by nasze życie toczyło się zgodnie z wolą Bożą. I myślę, że wielu ludzi także i dzisiaj przychodzi tutaj modlić się, zawierzać Matce Bożej swoje życie i myślę też modlić się o nawrócenie swoje i swoich bliskich. I tak właśnie w czasie tych naszych internetowych, nietypowych rekolekcji zastanawiamy się nad tym, jak nawrócić się i jak być przygotowanym na ataki złego ducha. Złego ducha, który zrobi wszystko, żeby człowieka strącić z tej dobrej drogi, która wiedzie go ku niebu. I powiedzieliśmy sobie, że bez nadprzyrodzonej pomocy człowiekowi właściwie jest trudno albo wręcz jest niemożliwe, aby w jego życiu przeprowadziła się tak niezwykła rewolucja. Potrzebuje pomocy z zewnątrz. I mówiliśmy sobie, że warto w takich momentach modlić się do swojego anioła stróża, do świętych patronów, ale myślę, że najlepiej sięgać jednak po najskuteczniejszą pomoc z nieba i tę pomoc z nieba świadczy nam właśnie Matka Boża. Ona jest właśnie tą, która zwyciężyła szatana. To właśnie przez nią Bóg pragnie pomagać wszystkim ludziom w dojściu do Jego Syna, do Jezusa Chrystusa, chce pomagać walczyć z grzechami. Jeżeli ktoś odda się Matce Bożej, szczególnie w takim momencie swojego życia, kiedy widzi, że pobłądził, że chce się nawrócić, szybko przekona się o jej niezwykłej pomocy. Szatan boi się Matki Bożej. Szatan ucieka przed Matką Bożą. Jeżeli człowiek wzywa pomocy Matki Bożej, ona przy nim realnie jest i nie dopuści, by w jego życiu stało się cokolwiek, co mogłoby być niezgodne z wolą jej Syna i nie dopuści do wszelkiego niebezpieczeństwa, które mogłoby zagrożyć przede wszystkim duszy tego człowieka. Osobiście znane mi są osoby, które po wielu, wielu latach życia w grzechu nawróciły się i zaczęły się modlić do Matki Bożej. Zaczęli prosić ją o pomoc właśnie w tym, żeby mogli zerwać ze swoimi grzechami, aby zło nie miało do nich żadnego dostępu. I jeżeli czujemy, że w naszym życiu jest coś nie tak, że potrzebujemy pomocy z nieba, że szatan doświadcza nas, ma do nas zbyt bliski dostęp, że zaczyna nas dręczyć, uderzać przez różnego rodzaju wydarzenia, osoby, warto modlić się do Matki Bożej, warto prosić ją o pomoc. Te osoby, o których wspominałem, bardzo szybko odkryły potęgę Różańca Świętego. Bez wątpienia zaraz po mszy świętej to jest najpotężniejsza modlitwa, którą otrzymaliśmy z nieba. Modlitwa niezwykle skuteczna. Jeżeli szatan chce komuś przeszkodzić w drodze do nawrócenia, to po pierwsze zrobi wszystko, żeby taki człowiek nie nawiązał relacji z Matki Bożej, z Matką Bożą, żeby jej nie ufał i po drugie, aby nie odmawiał Różańca Świętego, bo wie, że dla niego to jest jak woda święcona. Jak najgorsza broń, której się panicznie boi. Warto też zwrócić uwagę na to, że w tym momencie, kiedy zawierzamy się pod opiekę Matki Bożej, stajemy się jej szczególną własnością. Niejako dajemy przyzwolenie na to, żeby ona sama wkraczała w nasze życie i mogła kierować pewnymi okolicznościami naszego życia, poprzez które będziemy mogli łatwiej się nawracać. I dlatego też zachęcam, aby w takich sytuacjach, kiedy chcemy się nawrócić, kiedy przygotowujemy się do radykalnych zmian naszego życia, na przykład zawierzyć się Matce Bożej choćby przez przyjęcie szkaplerza świętego. To jest bardzo potężna, skuteczna broń dana nam z nieba właśnie, która ma nas chronić jak tarcza przed atakami złego ducha. Oczywiście to nie jest żaden amulet, to nie jest talizman, który nosimy bezmyślnie i ufamy, że teraz zło nie ma do nas żadnego dostępu. Jest to, tak jak powiedziałem, wyraz naszej głębokiej wiary w Matkę Bożą, jej miłości do niej i ufamy, że właśnie ci, którzy przez taki znak ukazują swoje oddanie Matce Bożej, są pod jej szczególną opieką. I coraz bardziej popularne stają się wszelkiego rodzaju akty zawierzenia Matce Bożej, chociażby przez 33-dniowe rekolekcje oddania Matce Bożej w tak zwaną niewolę miłości. To też uważam jest coś bardzo korzystnego, potrzebnego, szczególnie dla osób, które pragną żyć zgodnie z wolą Pana Jezusa. I na koniec, pamiętajmy, że istotą naszego życia chrześcijańskiego jest wypełniać w swoim życiu wolę Pana Boga i być pokornym. Żeby być prawdziwie nawróconym, żeby wytrwać na tej drodze, potrzeba wielkiej pokory. I w jednym, i w drugim. W kwestii pokory i wypełniania woli Bożej naszym wzorem jest Maryja, Matka Boża. I dlatego zachęcam Was, aby przede wszystkim modlić się i prosić o te dary, o łaskę pokory i o łaskę wytrwania w wypełnianiu woli Bożej, o umiejętność jej rozeznawania. Ci, którzy będą codziennie pokornie o te dary prosić, bez wątpienia szybko przekonają się, że proszą o to, co najważniejsze, aby móc żyć blisko Pana Boga i żeby kiedyś dostąpić nieba. I wierzymy, że kiedyś po tych trudach ziemskiej wędrówki, pielgrzymki, przyjdzie do nas najpierw Matka Boża i to właśnie ona doprowadzi nas, przedstawi nas swojemu synowi, mówiąc: oto mój syn, oto moja córka umiłowana, przyjmij go, przyjmij ją do swojego królestwa. Bardzo Wam dziękuję za udział w tych rekolekcjach. Niech Wam Pan Bóg błogosławi przez ręce Matki Bożej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.